W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie, w kolejnej audycji. W tym coś jest.
Dzień dobry.
Pogoda spacerowa. Przechodząc do tematów, wiadomo, że związanych z koronawirusem. Od poniedziałku obowiązuje poluzowanie niektórych ograniczeń wprowadzanych w związku z pandemią. Dlatego też o to Pana zapytałem. Rząd planuje również stopniowe odmrażanie gospodarki i pytaliśmy słuchaczy o to, jak oceniają to zniesienie tych części ograniczeń, jak z tego korzystają, co o tym sądzą. Posłuchajmy.
Zmniejszają się te wszelakie zakazy. Jeżeli by rząd dbał o nasze zdrowie, byśmy się właśnie nie wycofywali stopniowo z tych wszystkich obostrzeń.
Uważam mądre posunięcie z wyjątkiem wstępu do lasu, ponieważ jest ogromna susza i to się wiąże z pożarami.
Bardzo mnie bulwersuje, czemu dzieci 1-3 będą mogły chodzić do szkoły, a 4-8 to, co są inne dzieci, inne organizmy mają.
Powiem panu, że jeżeli byśmy odstawili temat wyborów, to myślę, że nie są jakieś tam najgorsze te decyzje rządu. Czy są dobre, czy jest to odpowiedni moment na to, żeby poluzować trochę niektóre rzeczy. To nam przyjdzie ocenić, myślę, jeszcze nie w tym momencie.
Wydaje mi się, szkoły powinny być już otwarte. No być może nie w tym tygodniu, ale na początku maja. I w pewnym sensie by rozwiązał się problem matur i egzaminów klas ósmych. Mimo wszystko, moim zdaniem, jeszcze za mało jest poluzowań.
Co do spuszczenia ludzi do lasu, no bardzo dobrze. Tylko mi się wydaje, że zaraz zostanie to zamknięte. Nie z powodu epidemii, tylko suszy.
Profesor, minister zdrowia, w lutym mówi, że maseczki, ha, 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 a teraz przymus i nosić wszędzie.
Nie wiemy, co będzie za rok, za dwa, za trzy, czy będą nawroty, czy będą powikłania. I gadanie bzdur, że minister dzisiaj mówi tak, jutro tak, bo sytuacja jest tak diametralnie się zmienia, że i decyzje muszą się zmieniać.
Ja uważam, że minister zdrowia dobrze mówi, ma rację. W tej chwili jest ta sytuacja dla nas nowa, nikt i nieprzewidywalna.
Panie Adamie, jak pokazują dane, ograniczenia są konieczne, bo wszystkie symulacje pokazują, że gdzieś taką znalazłem, że nawet eksperci polscy mówili, że gdyby nie to, że rząd dosyć szybko zareagował, to liczba zarażonych przekroczyłaby w Polsce prawdopodobnie 50 tysięcy, a może więcej, a zmarłych liczylibyśmy nie setkami, a tysiącami. Takim przykładem takiego niefrasobliwego podejścia są Brytyjczycy, którzy początkowo podjęli strategię tej odporności stadnej, ciężko dzisiaj za to płacą, w końcu się wycofali. Natomiast to, co się dzieje w Szwecji, ma właściwie drugie dno i statystyki pokazują, że w Szwecji nie jest tak całkiem różowo, jak nam tutaj niektórzy suflują. Jak pan na to patrzy, panie Adamie?
To izolacja to jest kluczowa sprawa. Drugą strategią taką to jest tak zwane świadome kontaktowanie się, żeby uzyskać odporność społeczną. Pamiętajmy, że jednak 80% przechodzi bezobjawowo. Przy niemożliwości robienia badań przesiewowych na tak wielkich populacjach milionowych czy sięgających dziesiątek milionów, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, ile osób jest nosicielami. Kwestia maseczek oczywiście jest to bardziej symbol podporządkowywania się pewnym zdroworozsądkowym nakazom niż to jest w moim przekonaniu, ale to jest moje prywatne przekonanie. Ja nie uważam, że maseczki są kluczową sprawą, dzięki której będziemy mieli mniej zachorowań i tym samym mniej
raczej zgonów. To taki gest solidarności, tak bym
powiedział. Tak jest. Ja go tak odbieram i stosuję się do tego w ramach ogólnej solidarności, natomiast profilaktyczne tutaj działanie tego jest chyba wątpliwe, na co zwracało wcześniej uwagę uwagę wielu epidemiologów. No dzisiaj może nie wypada już wprost jak gdyby robić wyłomu w tej zasadzie. Natomiast to ograniczanie rygorów, luzowanie rygorów jest oczywiście konieczne, więc ten wstęp do lasu z zachowaniem ostrożności, bo susza wisi w powietrzu. Nawet mamy tą suszę od kilku lat, coraz bardziej dotkliwą. Natomiast istotne jest luzowanie gospodarki, bo ruszyła produkcja w wielu firmach motoryzacyjnych, w zakładach produkujących sprzęt gospodarstwa domowego. Od 18 maja najprawdopodobniej ruszą galerie handlowe. No to jest coś, co trzeba robić, bo pamiętajmy, mamy kilkanaście przypadków zgonów z powodu koronawirusa, ale z powodu nowotworów umiera około 260 osób dziennie, a więc nie możemy się też zupełnie koncentrować na sprawie zwalczania pandemii koronawirusa. Pamiętajmy o tym, że są inne choroby i tutaj minister Łukasz Szumowski zapowiada również otwieranie służby zdrowia, bowiem ja powtórzę się po raz nie wiem który, kilkanaście razy mówiłem, musimy się nauczyć żyć z koronawirusem.
Jest też jedna jeszcze sprawa, która potwierdza sensowność tych ograniczeń, bo okazuje się, że badając rok do roku, ta coroczna epidemia, nie chcę powiedzieć to jako w kontekście konkurencyjnym do koronawirusa, ale ta coroczna fala zachorowań na grypę, okazało się, że w tym roku na skutek tych ograniczeń, które rząd zastosował, okazała się niższa zdecydowanie, o 20, a bodaj 30%. Także okazuje się, że trzymanie dystansu społecznego i ta izolacja wpływa również korzystnie na nasze zachowania związane z grypą. I właściwie to jest tak, że tutaj pojawia się pewnego rodzaju koncept, aby część tych ograniczeń być może zachować. Jednym z nich jest na przykład to trzymanie dystansu społecznego w rozmaitych miejscach publicznych i być może rezygnacja taka dosyć świadoma z chodzenia tam, gdzie jest duże skupiska ludzi wzajemnie na siebie chuchających, kaszlących i tak dalej, w ramach takiej nowej, pokoronawirusowej jakby ostrożności, tak bym powiedział.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Trwają przygotowania do wyborów prezydenckich. Kandydaci przedstawiają swoje stanowiska i przekonują do swoich racji. Pojawiają się nowe sondaże według przeprowadzonego przez Social Changes w polityce. Urzędujący prezydent Andrzej Duda wygrałby w pierwszej turze z 59% poparciem. Na drugim miejscu z 10% upracował się Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzecie z 9% zajęłaby Kidawa Błońska. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o ocenę kampanii i wyborcze preferencje naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
Będę głosował na obecnego prezydenta, który jest najbardziej wiarygodny i reprezentuje dobrze politykę nas, Polaków, na arenie międzynarodowej.
Ja popieram pana Krzysztofa Bosaka, jedyny merytoryczny człowiek. I przede wszystkim boli to, że niestety Konfederacja jest pomijana. Jest to nierówna kampania wyborcza w tej chwili prowadzona.
Kobieta zaczynała 29%, miała procentów, zjechała na 9, 10 i co? I ona będzie dążyła do wyborów?
Jeśli to jest kampania, widać tylko wszędzie pana Dudę, który się lansuje jak tylko może.
Ja od wielu, wielu miesięcy, czy lat można powiedzieć, moja opcja PSL i pan Kosiniak-Kamysz. Człowiek rzeczywiście potrafiący się zachować.
Te badania już są nieaktualne, bo kolejne przeprowadzone przez Kantar pokazują, że pan prezydent Andrzej Duda ma 59% poparcia, zaś kolejni to są w granicach 7-4%, a ostatnio w rankingu jest Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem około 4%. Wydaje się więc, że kandydaci w ramach tej kampanii zamiast zyskiwać, konsekwentnie rujnują sobie poparcie chyba stylem prowadzenia kampanii. No i można, konkludując to, że antypisizm i antydudyzm jako rdzeń przekazu kampanijnego przynosi raczej straty. I właściwie pytanie Moje do pana jest takie, czy kandydaci zrozumieją to, że sobie sami szkodzą w trakcie tej kampanii?
Nie przypuszczam, dlatego że ich sztaby wyborcze, przede wszystkim partie polityczne, ale też i działacze kluczowi, myślę tu o posłach i senatorach, oni przyjęli taką zasadę znaną w sporcie jako zasada bicia mistrza. To, co w sporcie jest naturalne, to w polityce niekoniecznie przynosi dobre efekty, bo nadmiar krytyki, jaka się wylewa w stosunku do rządu, a mówiąc nadmiar, mam na myśli bardzo często zwykły hejt, który jest skierowany przede wszystkim w stronę prezydenta Andrzeja Dudy, ale także w stronę premiera Morawieckiego, czy ostatnio od niemal dwóch tygodni obserwuję taki ordynarny hejt, zresztą hejt zawsze jest ordynarny, w stosunku do Łukasza Szumowskiego, do ministra Łukasza Szumowskiego, pokazuje, że opozycja gra mało subtelnie. Po prostu posługuje się zwykłym kijem bejsbolowym. Ten brak finezji wynika również z tego, że tak naprawdę temu, co robi rząd w walce z pandemią, bo rząd dysponuje wszystkimi instrumentami, opozycja nie jest w stanie żadnych instrumentów przedłożyć, przeciwstawić i dlatego wybiera najprostsze sposoby takiego odreagowania.
Czyli wkłada jakieś szprychy.
Czyli taki brutalny atak. I duża część Polaków nie przyjmuje tego dobrze. I to się przekłada właśnie na wyniki kolejnych badań. I tego badania, o którym pan wspomniał, panie Krzysztofie, gdzie Małgorzata Kidawa-Błońska, która miała być czołową, rozgrywającą opozycji, ma w tej chwili mniejsze poparcie niż Krzysztof Bosak. No to jest katastrofa dla Platformy Obywatelskiej, na co ja zwracam uwagę od dawna konsekwentnie, że ta partia najlepsze lata ma poza sobą i jest coraz gorzej. Coraz słabsi przywódcy po Donaldzie Tusku. Mam tu na myśli Ewę Kopacz, później Grzegorz Schetyna, wielka nadzieja Platformy, został usunięty rękoma samych platformersów. No teraz Borys Budka, który został nazwany przez redaktora Mazurka Budką Suflera w programie radiowym kilka dni temu, podpowiadający Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, co ma mówić, i to się dzieje na wizji przed kamerami, no to jest po prostu totalna kompromitacja.
Ja bym to nazwał w skrócie papkinadą, to znaczy jest taki monolog Józefa Papkina w Zemście, gdzie on popisuje się i opowiada o swoich zwycięstwach, po czym wkracza Cześnik i okazuje się, jakie ma miejsce w szeregu. Ma takie przekonanie, że bo przeglądałem na Facebooku trzy albo cztery profile, gdzie się prezentuje pani Małgorzata Kidawa-Błońska jako kandydatka na prezydenta i właśnie te cztery profile, które oglądałem, to mówiąc tak najbardziej poetycko, jak mogę się unieść, to po prostu jest jedno wielkie szambo hejtu. Oni się niczym innym nie zajmują, jak Kaczyńskim, jak PiS-em. Tam w zasadzie nie ma niczego pozytywnego, co oni by mogli do Polsce zaproponować. I takie mam wrażenie, że ogarnęła ich jakaś, nie wiem, jakieś zaćmienie umysłowe. No trudno, będą musieli tą żabę sami zjeść.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zapowiada się kolejny rok suszy. To obok koronawirusa kolejny ważny problem do rozwiązania przed rządem. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o to, jak powinniśmy gospodarować wodą, co powinien robić rząd i co my sami jako konsumenci możemy w tej sprawie zrobić. Posłuchajmy, co nam powiedzieli nasi słuchacze.
Jeżeli chodzi o państwo, to myślę, że państwo to najłatwiej to podniesie cenę za wodę, bo tak ciągle płacimy coraz więcej za wodę w każdym roku. U mnie w domu już dawno tak proekologicznie z wodą postępujemy, bo i łapiemy deszczówkę i nawet z pralki łapiemy wodę do spłukiwania później w toalecie.
Byle jak sobie radzimy, dlatego że po prostu nie potrafimy rozumnie tego wszystkiego wykorzystać. Przyglądam się rokrocznie ogromnej akcji na skalę krajową, proszę pana, wykaszanie wszystkiego i ogołacanie ziemi, która maksymalnie paruje.
Susza jest dramatem dla rolników. Jestem już około rolnictwa, mam wielu przyjaciół rolników. Mówią, że zbiory będą za ten rok coraz gorsze, co będzie się wiązało z coraz większym przyczynami.
Chciałam powiedzieć, że będą czarne chmury nad Polską i ja już od lat piszę pogodę od Wigilii do Trzech Króli. Tak mało było deszczu, że normalnie nawet na lekarstwo, a i deszczu nie będzie.
Myśmy się mieli w misce, a teraz prysznic niektórzy biorą nawet 3-4 razy dziennie. Kąpaliśmy się raz w tygodniu i tyle chorych ludzi nie było, co obecnie.
Panie Adamie, gdzieś tam znów wracamy do kampanii wyborczej. Mam takie wrażenie, że opozycja próbuje udowodnić, że to PiS jest winien potencjalnej klęsce suszy i zmianie klimatu i właściwie przypisuje się jakby te wszystkie klęski żywiołowe, jakie na nasz kraj mogą spaść czy spadną w przyszłości, że to jest wszystko wina PiS-u. I jakoś słabo dostrzegamy, że Polska od wielu lat prowadzi jakąś kompletnie nieracjonalną politykę związaną z gospodarowaniem wodą i że dzisiaj specjaliści mówią, że taka radosna twórczość melioracyjna ubiegłych lat doprowadziła do tego, że zniknęła tak zwana mała retencja, że te zasoby wody lokalne zostały odprowadzone do rzek i że to jest jakby konsekwencja pewnej, nazwijmy to, strategii błędnej, którą zaczęto w PRL-u i którą kontynuowano do ostatnich nieomal lat.
Ja pozwolę posłużyć się swoją długą pamięcią, ponieważ mam 64 lata.
To jest przekleństwo, długa pamięć.
To mnie upoważnia do ogarnięcia tej kwestii w bardzo długim dystansie, ponad półwiecza. Otóż kiedyś wychodziło w Polsce takie pismo Poznaj Świat. To było pismo geograficzne. Tak. Ja się w nim rozczytywałem namiętnie. I jako dziesięciolatek, czyli 54 lata temu, przeczytałem i to sobie bardzo zapamiętałem, bo moja wyobraźnia niezwykle pracowała. Przeczytałem tam cykl artykułów o tym, że Polska stepowieje. W latach 60. ubiegłego stulecia pojawiały się artykuły wskazujące na proces stepowienia Polski, czyli osuszania. Efektem tego jest pojawienie się gatunków zwierząt w ostatnim czasie, które występowały na południu Europy. Ten proces występuje od lat 60., wtedy kiedy jeszcze industrializacja światowa nie była tak rozwinięta, bo tutaj nam bardzo wiele osób mówi, że jest to skutek zmian klimatycznych,
tak, palenia węglem,
gospodarczej działalności człowieka. Ja nie neguję tego, że tak nie jest, natomiast ci, którzy tylko zwracają uwagę na jedną stronę tego zjawiska, ignorują zmiany klimatu w bardzo długim dystansie, którego skutkiem jest stepowienie Polski i podchodzenie do Polski gatunków zwierząt, które występowały na południu Europy lub w Afryce. Natomiast kwestia...
Niech pan straszy nas krokodylami w rzekach, panie Adamie.
Nie, one tutaj raczej nie pokonają słonych mórz, chyba że zostaną wypuszczone z prywatnych domowych hodowli, to być może. Kwestia braku małej i średniej retencji, które to przekleństwo ciągnie się za nami od czasów PRL-u, bo PRL dużo zrobił w kwestii melioracji, co skutkowało również osuszaniem naturalnych bagnistych łąk i takich terenów nadrzecznych, które były nie tylko ostojami zwierzyny, ale regulowały też stosunki wodne. Więc tu znów człowiek ze swoją nieskończoną mądrością próbował sprawiać naturę, co zawsze fatalnie wychodzi. I teraz zbieramy owoce kilkudziesięciu lat zaniechań i czepianie się Prawa i Sprawiedliwości, które rządzi piąty rok, że nie dokonało rewolucji w tej kwestii, czyli że po pięciu latach nie mamy zbiorników małej i średniej retencji oddanych do użytku, jest po prostu szaleństwem. No tak. Inna sprawa to jest to, że powinniśmy rozliczać Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę z deklaracji związanych z budową tego typu inwestycji. I to jako dziennikarze powinniśmy robić. Natomiast takie czepianie się na zasadzie czepiania się tak, jak to pijany czepia się płotu, no jest po prostu obrazą zdrowego rozsądku i inteligencji.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przez jednych traktowanych jako zło konieczne, przez drugich jako wybawienie i środek niezbędny do życia. Teraz w czas pandemii okazuje się, że internet to pożyteczny wynalazek. W czwartek pytaliśmy słuchaczy o to, czy korzystają z tego wynalazku, jaki mają do niego stosunek, szczególnie w czas pandemii. Posłuchajmy naszych słuchaczy.
Jest udogodnienie i parę sekund czy parę minut i jest połączenie i można porozmawiać czy przesłać wiadomości. Ale gdzie są główne serwery? Czy my wiemy wszyscy o tym?
Są plusy i minusy. Fajne jest to, że możemy bardzo szybko wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale oczywiście też jest druga strona medalu tego, że te tak zwane teraz fake newsy się bardzo szybko rozprzestrzeniają i one nie są prawdziwe. I myślę, że za to powinny być odpowiednie kary, tak?
Za wiele rzeczy załatwić przez internet. Urzędy skarbowe, wnioski, można się nawet zameldować przez internet w mieście jakimkolwiek, gdziekolwiek. Duże rzeczy można załatwić, a to oznacza, że możemy wiele milionów złotych zaoszczędzić i tych pracowników z urzędów po prostu usunąć.
Widzimy, że jest niezbędny internet, żeby młodzież jednak coś wykorzystywała. Także uważam, że nie ma możliwości w tej chwili odstąpienia. Natomiast problem rzeczywiście jest z dostępem, bo tutaj jeszcze mamy wielkie braki.
Kontynuując niejako tą pewną naszą skłonność do nieposiadania pamięci, chciałbym poruszyć tak trochę z drugiej strony kwestię technologii 5G, która jest ściśle związana właśnie z internetem, czyli z siecią telekomunikacyjną. Znów wracamy do tej mantry, która się rozkręca, jest rozkręcana przez rozmaitych łowców wampirów, że oto PiS chce nam mózgi zagotować, bo się Duda zmówił z Chińczykami, czy Morawiecki z Chińczykami, nam chcą tą siecią 5G sprowadzić na głowę rozmaite pandemie i tak dalej, i tak dalej. I jest w takim ataku na tą technologię coś z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, z tą melioracją, że jak się ktoś uprze na coś, to trudno jest mu to wybić potem z głowy, jak w wierszyku Boya, bo z wszystkiego to najgłupsze, gdy się ktoś tak bardzo uprze. I tak zostawmy na boku jakby sam internet, bo chyba jakby nasza teraźniejsza działalność, to co w tej chwili robimy, pokazuje, że jest to wynalazek, który można świetnie wykorzystywać i świetnie może nam wszystkim służyć, to wydaje mi się, że kolejna generacja tej technologii może nam przysporzyć wiele, wiele korzyści.
O nową technologię 5G, to jest parę uwag poczynię. Jeszcze nie wiadomo, czy od Chińczyków, bo są też pewne naciski amerykańskie.
Nie, ja żartowałem sobie.
Ale nie wykluczamy tego, panie Krzysztofie. Nie wykluczamy, że od Chińczyków. Być może Europa się dopracuje, tam się mówi o badaniach, które Nokia czy Ericsson w tej kwestii robi, ale podobno są mniej zaawansowani niż Chińczycy, no ale czas płynie, tak? W tej chwili mamy pandemię na karku, nikt się w tej chwili 5G nie będzie aż tak mocno zajmował, aczkolwiek temat z agendy nie schodzi. Trafiłem w internecie na przepyszny taki wydruk z Gazety Cieszyńskiej z lat 20. Kiedy to chłopi z okolic Cieszyna atakowali urządzenia związane z transmisją radiową, bowiem rozeszła się plotka, że fale radiowe zmniejszają prony u gospodarzy. A propos tego, że w latach 20. niektórzy Polacy twierdzili, że radio jest szkodliwe. Ono może być szkodliwe z innych względów, ale to może nie będę tego rozwijał w tej chwili. Natomiast na pewno fale radiowe jako takie nie są szkodliwe. Jeśli chodzi o 5G, no to obserwuję w sieci, jak to tam no, usmażymy sobie mózgi z tego powodu. Zresztą kiedyś do otwartego mikrofonu też telefonowało paru naszych słuchaczy, którzy byli przerażeni wizją tej technologii 5G, która prowadzi do zagłady ludzkości. Oczywiście, że trzeba badać te rzeczy w sposób racjonalny, badać wpływ na środowisko. bo można założyć, że no, część nowinek technicznych, na przykład okazało się, że wiatraki wcale nie są takie bez wpływu na środowisko, tak? Bo jednak dla ptaków, dla ptactwa, które przebywa w ostojach w pobliżu miejsc instalowania tych wiatraków, ich obecność nie jest obojętna. Więc oczywiście, że się trzeba rozumnie przyglądać też technologią 5G, ale powiem tak, ja swojej wiedzy z internetu, zwłaszcza z wpisów, przepraszam, ale powiem to głośno, różnych nieuków, których tam jest cały wysyp w tym internecie, jednak wiedzy stamtąd nie czerpię. Trzeba czytać również poważniejsze rzeczy niż publikacje w internecie.
Panie Adamie, dzięki internetowi, czyli wracamy do tego naszego tematu, jak korzystać z internetu, jak każdy wynalazek można go użyć tak jak nóż do krojenia chleba, do sporządzania posiłków, a można go użyć jako broń. To tak samo jest z każdą technologią w gruncie rzeczy. Na razie korzystajmy z internetu w celach pokojowych. Dzięki internetowi możemy tą audycję realizować. Możemy.
I korzystajmy z internetu rozumnie przede wszystkim.
Właśnie. Jako źródła informacji nie dajmy się ogłupiać rozmaitymi ściemami, fake newsami itd., itd. Panie Adamie, miło mi było z panem rozmawiać.
Jako jednego ze źródeł informacji. Na pewno nie jedynego, bo to będzie bardzo szkodliwe.
Wiele ciekawych rzeczy związanych z internetem i technologią 5G przed nami. Temat jest rozwojowy, można powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję panu za tą internetową rozmowę. Dziękuję
uprzejmie.
Dziękuję słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia w następnej internetowo realizowanej audycji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.